Jest wtorek, godzina 16:30, a więc pora na audycję Studio Sport. Dzisiaj witam się z Państwem.
Wojtek.
Oraz Łukasz. Jak co tydzień oczywiście przedstawimy najważniejsze wydarzenia sportowe ostatniego tygodnia. W dzisiejszej audycji powiemy kilka słów na temat żużlowej Ekstraligi, ponieważ mieliśmy już mecze trzeciej kolejki. Również kilka zdań powiemy na temat Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych meczu Vive Kielce. W dalszej części audycji również poruszymy temat Ligi Mistrzów. Opowiemy o Polakach za granicą i na zakończenie omówimy również ostatnie mecze piłkarskiej Ekstraklasy. Tak jak wspomniałem, zaczynamy od żużla. Bardzo szybko podsumowanie meczów trzeciej kolejki Ekstraligi. No i doszło naprawdę do bardzo ciekawych pojedynków. Mieliśmy też zaskakujące wyniki. I tak, Unia Leszno bardzo wysoko pokonała na wyjeździe KKM Grudziądz 62-28. Samo zwycięstwo Unii nie jest jakąś niespodzianką. Większym tutaj zaskoczeniem są rozmiary tego zwycięstwa, ponieważ GKM na własnym torze spisuje się naprawdę przyzwoicie. Kolejne zaskoczenie to jest wynik meczu Falubazu Zielona Góra, który na własnym torze uległ Włókniarzowi Częstochowa 44-46. Po Falubazie kibice na własnym obiekcie spodziewali się zdecydowanie więcej, a tymczasem Włókniarz nie po raz pierwszy w tym sezonie pozytywnie zaskoczył. Z kolei we Wrocławiu bardzo wysokie zwycięstwo Betardu z Pardy Wrocław nad Stalą Gorzów 54-36. Wrocławianie też pokazywali nieraz, że na własnym terenie są bardzo mocni, ale chyba kibice z Gorzowa i sami zawodnicy spodziewali się zdecydowanie więcej po postawie swojej drużyny. Stało się jednak inaczej. No i Betard może się cieszyć ze zwycięstwa. No i kolejna niespodzianka, tym razem przykra dla fanów zespołu Getwellu Toruń, ponieważ zespół właśnie z Grodu Kopernika rywalizował z Unią Darnów, no i liczył z pewnością przynajmniej na to, że wywalczy jakieś punkty. Stało się inaczej, porażka 39-51. No i obecnie w tabeli mamy sytuację następującą. Po trzech kolejkach są dwie drużyny, które mają po 5 punktów. Są to Fogo Unia Leszno oraz Włókniarz Częstochowa. Na trzecim miejscu Unia Tarnów. Myślę, że to takie małe zaskoczenie. 4 punkty. Dalej mamy Spartę Wrocław, Stale Gorzów, Falubas Zieloną Górę. Getwell na siódmym miejscu z dorobkiem 2 punktów i na ostatnim póki co zespół z Grudziądza. Teraz przejdziemy jeszcze do Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, ponieważ mamy tam swojego przedstawiciela, zespół Vive Kielce, który rywalizował w pierwszym meczu ćwierćfinałowym z zespołem Paris Saint-Germain. Kielczanie nie byli faworytem, ale liczyliśmy na to, że na własnym parkiecie powalczą o dobry wynik.
Tak, tym bardziej, że Vive w ostatnich meczach Ligi Mistrzów spisywało się naprawdę dobrze, zwłaszcza w tych starciach z drużynami niemieckimi. No ale ten mecz z PSG to było raczej to Vive, które mogliśmy zapamiętać z występów jeszcze z tej wczesnej fazy grupowej. To kolejna już tak wysoka porażka drużyny z Kielc w tym sezonie. No i właściwie poza początkiem meczu z PSG, kiedy w czwartej minucie objęli prowadzenie 3-2 po bramce Aleksa Andujszabajewa, tak w dalszej fazie meczu tak na boisku już kontrolowali przebieg wydarzeń Francuzi. Po pierwszej połowie prowadzili różnicą 12 goli, w drugiej połowie w pewnym momencie nawet różnicą 13 trafień. Ostatecznie skończyło się na 28-34. No i praktycznie kwestia awansu do Final Four. No po tym pierwszym meczu jest już właściwie przesądzona.
No właśnie, zostaje nam jeszcze mecz rewanżowy, no ale bądźmy szczerzy, no bardzo trudno wyobrazić sobie sytuację, że Paryżanie, szczególnie grając u siebie, wypuszczą aż tak pokaźną zaliczkę z pierwszego meczu.
No tak, zresztą fatalnie spisuje się defensywa Kielczan w tym sezonie, bo naprawdę oni mnóstwo bramek tracą. Przecież po pierwszej części spotkania po zaledwie 30 minutach tracili z PSG już 22 gole. No a w drugiej połowie dołożyli jeszcze trochę od siebie Francuzi. No i tak można powiedzieć, że naprawdę wygrali przy nie, może nie jakiejś nawet grze na 100%, bo naprawdę ta różnica, ta różnica klasy była bardzo widoczna w meczu.
No i oczywiście, jeżeli chodzi o Vive Kielce, no w zeszłym sezonie mieliśmy też kiepski wynik, teraz było to troszeczkę lepiej, no ale chyba wszyscy spodziewaliśmy się, że Kielczanie będą w stanie po raz kolejny powalczyć o Final Four, no ale wydaje się, że tutaj kolejne wzmocnienia zespołu są nieuniknione.
Tak, no na pewno te wzmocnienia też będą, bo akurat Vive na przestrzeni ostatnich lat sprowadziło kilku ciekawych zawodników do siebie i takich młodych, perspektywicznych, którzy mogą za kilka lat stać się gwiazdami światowego handbalu, ale też takich już, którzy mają ustaną markę. No ale zobaczymy, może Vive pójdzie śladem na przykład, tak patrząc na ostatnie pojedynki w Lidze Mistrzów, na przykład AS Romy czy Juventusu, które też po pierwszym meczu wydawało się, że nie mają szans na awans, ale jednak w tych meczach rewanżowych Juventus był bardzo bliski, Romie się udało, także jeszcze może tak całkowicie Vive nie przekreślajmy.
No właśnie, nawiązałeś tutaj, Wojtek, do meczów piłkarskiej Ligi Mistrzów, o czym powiemy za kilka minut. Tak jak obiecaliśmy, teraz omówimy to, co będzie się działo w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Oczywiście mamy już fazę meczów półfinałowych, więc wchodzimy w te kluczowe rozstrzygnięcia. No i dzisiaj mamy już pierwsze spotkanie, w którym Liverpool podejmie AS Romę. No, patrząc na to, jak oba zespoły do tej pory prezentowały się w poprzednich meczach, zapowiada się bardzo ciekawe starcie.
No na pewno, możemy spodziewać się przede wszystkim dużej ilości bramek, bo oba zespoły w tym sezonie tych goli strzelają dosyć sporo. Na pewno, gdyby ktoś powiedział przed obecnym sezonem, że ataka będzie para półfinała, no można byłoby tu uznać za sporą niespodziankę, no ale zarówno Liverpool, jak i Roma w pełni zasłużenie znalazły się w gronie czterech najlepszych drużyn. Przecież Roma wyszła z grupy z Atletico Madryt, a więc finalistą Champions League ostatnich czterech sezonów, wyszła z grupy, gdzie poradziła sobie z Chelsea. Teraz uporała się z Barceloną w spektakularny sposób, no bo odrobiła trzybramkową stratę z pierwszego meczu. No i Liverpool, który przecież rozbił i zarówno Porto, i można powiedzieć, że Manchester City 5-1 w dwumeczu z takim zespołem o takiej klasie, no to chyba to wiele mówi i to nie był chyba przypadek. No i tutaj, mimo że mimo wszystko wydaje się, że tym faworytem jakimś tam minimalnym jest Liverpool, tak na dobrą sprawę każdy wynik tego dwumeczu jest sprawą otwartą i tutaj zarówno Roma, jak i Liverpool mają spore szanse na to, żeby znaleźć się w tym decydującym meczu, który będzie w Kijowie.
Ten dwumecz pomiędzy Liverpoolem i Romą myślę, że będzie miał takie duże znaczenie sentymentalne dla kluczowego piłkarza The Reds, czyli Mohameda Salaha. Przypomnijmy, że Egipcjanin przecież w przeszłości reprezentował barwy Romy i tak na dobrą sprawę to w Italii wyrabiał sobie piłkarskie nazwisko.
No tak, dwa sezony spędzone w Romie, wcześniej jeszcze w Fiorentinie i to właśnie z Romy do Liverpoolu trafił Salah, teraz wybrany został zresztą przez pozostałych piłkarzy Premier League na najlepszego gracza ligi tego sezonu. No i tutaj na Salaha oczywiście Roma będzie musiała zwrócić baczną uwagę. Można powiedzieć, że no jakoś też na ich korzyść przemawia to, że znają na pewno tego piłkarza, wiedzą na co go stać i mogą w jakimś tam stopniu ograniczyć jego indywidualne umiejętności, no ale sama Salah w tym sezonie przechodzi samego siebie i tutaj może równie dobrze przesądzić sam o losach tego dwumeczu.
No i jeszcze zostaje nam taka jedna kwestia, bo zarówno dla Liverpoolu, jak i Romy awans do półfinału Ligi Mistrzów to jest to jest sukces po wielu latach oczekiwania, można powiedzieć, ponieważ Liverpool ostatni raz grał no ponad dekadę temu na poziomie półfinałów. Jeżeli chodzi o Romę, no to trzeba by się jeszcze cofnąć prawdopodobnie do Pucharu Mistrzów Europy, jeszcze przed formułą Ligi Mistrzów, więc z pewnością dla jednych z tych drużyn to będzie ogromny sukces.
2008 rok dokładnie, kiedy grał Liverpool ostatni raz w finale Champions League, wtedy uległ w dwumeczu Chelsea-Londyn. No a Roma to lata jeszcze 80., kiedy tam rzeczywiście bardzo, bardzo poważnie liczyła się na europejskiej scenie, no i też występowała w finale Champions League.
No i drugi dwumecz, chyba jeszcze bardziej interesująco zapowiadający się, czyli starcie Bayernu Monachium i Realu Madryt. No można powiedzieć klasyk Ligi Mistrzów, bo to nie jest pierwszy dwumecz, w którym właśnie zespół Bawarczyków mierzy się z zespołem z Madrytu.
No tak, gdyby tak można było wyróżnić na przykład trzy najciekawsze, największe klasyki Champions League, trzy najciekawsze pary na przestrzeni ostatniej chociażby dekady, to na pewno można byłoby zaliczyć do tego grona Bayern, konfrontację Bayernu z Realem Madryt. Te zespoły bardzo często mierzyły się ze sobą w ostatnim czasie, chociażby rok temu, przecież kiedy Real wyeliminował po dogrywce Bayern w ćwierćfinale, no i cztery lata temu właściwie, kiedy wyeliminowali Bayern z półfinału Champions League, więc można powiedzieć, że Real w ostatnim czasie ma patent na Bayern. No ale tutaj też, tak jak w konfrontacji Liverpoolu z Romą, trudno wskazać faworyta. Bayer wyraźnie odżył po tym, kiedy zespół przejął Jupp Heynckes. No i też można powiedzieć, że to jest atut zespołu z Bawarii, bo przecież właśnie pod wodzą tego trenera Bawarczycy po raz ostatni w historii klubu sięgnęli po Champions League. Zresztą w 2013 roku, kiedy udało się wygrać Ligę Mistrzów, też sięgnęli po trójną koronę, bo wygrali i Ligę Niemiecką, i Puchar Niemiec dodatkowo, jedyny raz w historii. No i teraz taka sytuacja, żeby to mogło się powtórzyć, jest bardzo realna. Oczywiście my tutaj liczymy też na pewno na Roberta Lewandowskiego, który w tym sezonie, mimo że strzelił 5 goli, to nie jest jakiś najgorszy dorobek, to jednak troszeczkę no, brakuje takiego spektakularnego meczu w wykonaniu Polaka. No a teraz ku temu jest chyba najlepsza okoliczność, możliwość, żeby tutaj Lewandowski być może przesądził o sprawie awansu.
Skoro już jesteśmy przy osobie Roberta Lewandowskiego, to warto przeanalizować, jak prezentowali się reprezentanci polscy, którzy na co dzień rywalizują w ligach zagranicznych. No jak Wojtek wspomniałeś już o Lewandowskim, no to zerkamy do statystyki i widzimy, że nasz czołowy napastnik po raz kolejny wpisał się na listę strzelców w niemieckiej Bundeslidze. co prawda nie grał od początku, bo wszedł na boisko od 67 minuty, ale nie przeszkodziło mu to, żeby zdobyć jedną bramkę w meczu Bayernu z Hanowerem.
Tak, jeszcze mowa o statystyce, to o tym, co mówiliśmy przed chwilą. Z Realem Lewandowski zagrał 6 razy 6 goli, a więc wie jak strzelać.
Tym pamiętne 4 jeszcze w barwach Borussii Dortmund.
Tak, w 2013 roku. No a ostatnia bramka z Hanowerem, gdzie potrzebował tam bodajże chyba 6 minut tylko po tym, jak wszedł na boisko z ławki rezerwowych, aby po raz 28 wpisać się na listę strzelców. Oczywiście Lewandowski ma już praktycznie pewną trzecią koronę króla strzelców w karierze. No i też dzięki kolejnym tym bramkom ciągle pobija jakieś rekordy. No teraz został, jak się okazało, najskuteczniejszym obcokrajowcem Bundesligi grającym w jednym klubie. 105 goli. Prawie 180 goli w ogóle w rozgrywkach Bundesligi, co czyni go 7 najskuteczniejszym strzelcem w historii.
Jeżeli chodzi o innych napastników, no to mamy powody do zadowolenia, bo strzela nie tylko Lewandowski. Strzelił bramkę chociażby Mariusz Stępiński, to była jego bodajże trzecia bramka z rzędu. No i oprócz tego na listę strzelców w swoich zespołach wpisywali się Jakub Świerczok oraz Kamil Wilczek, który no, w ostatnim czasie też widać, że ta dyspozycja jego wyraźnie pikuje w górę.
No tak, bardzo taki udany weekend dla napastników, dla tych zawodników, którzy są brani pod uwagę przez Adama Nawałkę w kontekście Mistrzostw Świata. Stępiński rzeczywiście czwarta bramka w sezonie, mimo że ta jego pozycja w zespole w pierwszym składzie no nie jest na dzień dzisiejszy taka oczywista, to jednak już się mówi, że drużyna z Werony będzie chciała wykupić Stępińskiego z francuskiego Nantes i no i być może Polak, prawdopodobnie Polak pozostanie na Półwyspie Apeninskim w kolejnym sezonie. Rozkręca się Wilczek, który ostatnio strzela seryjnie, no i Świerczok, który po nie najlepszy początku ostatnio coraz bardziej regularny. Już 6 bramek w lidze bułgarskiej. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało jego dyspozycję do końca sezonu. No bo tutaj rzeczywiście jest ostra konkurencja. Jest jeszcze oczywiście Teodorczyk, no i Arek Milik.
No właśnie, powiedziałeś o Arku Miliku, to jeszcze warto zobaczyć, ponieważ zarówno Arek Milik, jak i Piotr Zieliński rozegrali kolejne ligowe spotkanie w barwach Napoli. I bardzo ważne spotkanie, ponieważ było to mecz z gatunku takich o 6 punktów, ponieważ w przypadku wygranej Juventusu, no w Turynie nie mogli już by świętować Scudetto. Stało się inaczej, ponieważ to Napoli wygrało i to na stadionie rywala po golu w końcówce w 90 minucie spotkania.
Tak, 1-0 wygrywa Napoli w bardzo no, dramatycznych okolicznościach. W ostatniej minucie Koulibaly zapewnia 3 punkty drużynie Sarriego, który mówi, że ta wygrana niewiele im daje, tak na dobrą sprawę, bo Juventus cały czas jest pierwszy w tabeli i to on ma ten komfort, bo przecież też należy pamiętać, że mają lepszy bilans bramkowy. Przy równej ilości punktów to on będzie decydował. No z kolei Allegri mówi trener Juventusu, że dla nich meczem sezonu będzie teraz ten najbliższy wyjazdowy z Interem, gdzie być może rozstrzygnie się kwestia tego właśnie mistrzostwa. My oczywiście cieszymy się, że Napoli wygrywa, że tam był akcent polski, no ale bez względu na to, czy Juventus będzie mistrzem, czy Napoli, tak patrząc oczywiście z perspektywy polskiego kibica, na pewno mistrzem Włoch będzie drużyna, gdzie gra Polak, no i gdzie ten wkład w to mistrzostwo nasz przedstawiciel będzie miał całkiem spory.
Tak przedstawia się sytuacja polskich piłkarzy grających w ligach zagranicznych, a za kilka minut opowiemy o rozstrzygnięciach w ostatniej kolejce Ekstraklasy.
Yeah.
rozgrywkach Ekstraklasy rozegrana została 32. kolejka. Przypomnijmy, że obowiązuje nas od dwóch kolejek podział na grupę mistrzowską oraz na grupę spadkową. No i w grupie mistrzowskiej można powiedzieć status quo, ponieważ wygrał zarówno lider z Poznania, jak i zespoły goniące Lecha, a więc Jagiellonia Białystok, która bardzo pewnie wygrała w Kielcach 3-0, i Legia Warszawa, która wywiozła cenne 3 punkty z Krakowa.
Tak jak w pierwszej tej kolejce grupy mistrzowskiej, żaden z zespołów z tej najlepszej trójki nie odniósł zwycięstwa, nawet nie zapunktował. Tak teraz wszystkie solidarnie wygrywały. No i dzięki temu układ tabeli się nie zmienia. Lech wygrywa dzięki bramce Gietkiera, Jagiellonia 3-0, no i Legia, która wygrywa na wyjeździe po przepięknej bramce zresztą Christiana Pasquato. Czyli status quo zachowany, Lech ma przewagę jednego punktu nad Jagiellonią, nad Legią, no i perspektywa meczów tych domowych dla kolejorza właśnie w konfrontacjach z Jagiellonią. Z Legią to na pewno jest dodatkowym atutem.
Tak, a jeżeli chodzi o Legię, no to można powiedzieć, że na razie efekt nowej miotły działa, ponieważ roszady na ławce trenerskiej, no i najpierw mieliśmy awans Legii do finału Pucharu Polski, a teraz mamy zwycięstwo z Wisłą i to jeszcze zwycięstwo w Krakowie.
Tak, dwa zwycięstwa, no jest finał Pucharu Polski, jest cały czas walka o Mistrzostwo Polski, tak tutaj rozmawialiśmy jakiś czas temu, że no może dojść do takiej sytuacji w naszej lidze, to niecodziennej, że no mistrzem Polski może zostać zespół, w którym na przestrzeni sezonu pracował trzech różnych trenerów, bo przecież jeszcze na początku prowadził drużynę Jacek Magiera, potem Jozak, teraz Krafulić. No i tak Legia mimo tych 11 porażek w normalnych okolicznościach już dawno przestałaby się liczyć w walce o Mistrzostwo Polski, ale korzysta też na tym, że ich najgroźniejsi rywale równie często się mylą, równie często tracą punkty. No i tutaj też wszystko prawdopodobnie być może wyjaśni się, zresztą podobnie jak w zeszłym sezonie, w ostatniej kolejce, gdzie przecież walczyły wtedy cztery zespoły jeszcze o Mistrzostwo Polski.
No i w kolejce w cieniu rywalizacji o pozycję 1-3 bardzo ciekawe spotkanie w Zabrzu, ponieważ Górnik podejmował Wisłę Płock, czyli można powiedzieć, że takie starcie rewelacji sezonu zakończyło się zwycięstwem Nafciarzy 1-0.
Tak, no i to Nafciarze dzięki bramce Alana Uregi są bliżej w tej chwili, tak wydaje się przynajmniej, gry w europejskich pucharach. Górnik na wiosnę może, no nie powiem, że na potęgę przegrywa, ale bardzo, bardzo, bardzo często w tym sezonie rozczarowuje. To już nie jest tak skuteczna drużyna jak jeszcze w rundzie jesiennej. No ale mimo wszystko ten sezon cały czas Górnik oczywiście może uznać za udany, bo to jednak Beniaminek. No i siłą rzeczy Beniaminkowie raczej są skazywani na to, żeby się bronić przed spadkiem, przynajmniej w tym pierwszym sezonie. A Wisła Płock to jest chyba właśnie obok Górnika takie największe zaskoczenie pozytywne. Drużyna Jerzego Przęczka naprawdę w tym sezonie spisuje się nad wyraz dobrze. No i efektem tego jest czwarta pozycja w tabeli.
No jeżeli chodzi o grupę spadkową, no to można powiedzieć, że no wielka sensacja, bo w końcu doczekaliśmy się zwycięstwa Sandecji. Nowy Sącz, nie pamiętam kiedy dokładnie, bodajże chyba od września.
17 września, tak, go ostatni raz wygrali z Termaliką 1-0.
Tak, tym razem Sandecja pokonała na stadionie w Niecieczy, nomen omen, Arkę Gdynia 3-1, co pozwoliło zbliżyć się właśnie do tych zespołów nad kreską. A jeżeli chodzi o Termalikę, no to tym razem Słonie przegrały ze Śląskiem Wrocław 1-2 i to też jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ Śląsk po raz pierwszy w tym sezonie dopiero wygrał mecz wyjazdowy.
Tak, wygrał bardzo ważny mecz, 2-1 z Termaliką po dwóch bramkach najskuteczniejszego piłkarza tego zespołu, Marcina Robaka. No i Śląsk praktycznie może być już pewny utrzymania, a wracając do Sandecji, ona zaczęła bardzo fajnie sezon, bo po 9 kolejkach miała już 4 zwycięstwa na koncie, a potem przez 23 kolejne mecze ligowe nie mogła, przez 22 właściwie, nie mogła wygrać żadnego meczu. No to jest jeden z rekordów polskiej ekstraklasy, gdyby tak przyszło sprawdzić w statystykach, kiedy ostatnio był taki przypadek. No ale proszę, wygrywa po tych 7 miesiącach przerwy i na dobrą sprawę no ma naprawdę jeszcze spore szanse na utrzymanie się, bo do 14 Piasta traci tylko 3 punkty, a więc to jest sprawa jednego meczu.
Jeżeli chodzi o pozostałe spotkania, no to chcielibyśmy powiedzieć coś więcej, ale niestety nie bardzo jest też o czym, ponieważ Lechia Gdańsk bezbramkowo podzieliła się punktami z Krakowią. Podobny wynik, czyli 0-0 padł w Gliwicach, gdzie Piast grał z Pogonią Szczecin. Jeżeli chodzi o Lechę i Krakowie, no można powiedzieć, że Krakowia już praktycznie pewna, a Lechia z taką dyspozycją, jaka miała w ostatnich meczach, raczej nie powinna się martwić o utrzymanie.
No raczej już nie, teraz Lechia ostatnio troszkę tych punktów nazbierała jednak. No to powinien być mecz grupy mistrzowskiej, nie grupy spadkowej. Krakowia po prawie ciebie zapewniła sobie utrzymanie. właśnie potrzebowała punktu w meczu z Lechią, żeby mieć to utrzymanie. No i jest tą pierwszą drużyną właśnie z grupy spadkowej, która może być pewna gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie.
No i szybki rzut oka na tabelę na zakończenie naszej audycji. Na prowadzeniu Lech Poznań 58 punktów przed Jagiellonią Białystok i Legią Warszawa po 57 punktów. W strefie spadkowej na chwilę obecną Brukbet Termalika Nieciecza 29 punktów i Sandecja Nowy Sącz punktów 28. Tym kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Zapraszamy już za tydzień o godzinie 16.30.